Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Kardynał Walter Kasper z optymizmem zapatruje się na rozwój relacji katolicko-prawosławnych.
W najbliższy czwartek Ojciec Święty dokona koronacji obrazu Matki Bożej Trybunalskiej.
Do zagadnień związanych z Konstytucją Europejską powróci w swej audycji ksiądz Krzysztof Mondel.
23 maja na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Aktualny rozwój relacji katolicko-prawosławnych z pewną dozą optymizmu ocenia kardynał Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan podejmuje ten temat w wywiadzie opublikowanym na łamach najnowszego numeru włoskiego tygodnika katolickiego Familia Christiana. Szczególną wagę przypisuje wznowieniu po 6 latach katolicko-prawosławnego dialogu teologicznego. Międzynarodowa Komisja Mieszana do spraw tego dialogu zbierze się we wrześniu w stolicy Serbii. W programie obrad znajdą się m.in. tak niełatwe dla naszych wzajemnych relacji zagadnienia jak prymat biskupa Rzymu i katolickie kościoły wschodnie. Zgodnie z propozycją Jana Pawła II, sformułowaną w encyklice Ut Unum Sint, mówić się będzie nie tyle o samej istocie papieskiego prymatu, co o sposobie jego sprawowania. Takie podejście zaakceptowały obie strony dialogu. Jednak problemy teologiczne, kanoniczne i eklezjalne są ogromne, powiedział niemiecki purpurat. Nie możemy oczekiwać wielkich postępów w krótkim czasie. Tysiącletniej schizmy nie można przezwyciężyć w mgnieniu oka. Trzeba wiele cierpliwości i odwagi.
Omawiając stan relacji z poszczególnymi kościołami, kardynał Kasper zwrócił uwagę, że ostatnio dobrze układa się współpraca z cerkwią serbską. Potwierdza to chociażby fakt, że wrześniowe spotkanie Komisji Dialogu Teologicznego odbędzie się w Belgradzie. Tamtejszy Święty Synod od pewnego już czasu odbywa regularne spotkania z biskupami katolickimi. Odnotowuje się postępy w relacjach z cerkwią grecką. Udało się przezwyciężyć pewne trudności, jakie mieliśmy z prawosławnymi Gruzji. Z Patriarchatem Moskiewskim są nadal duże problemy, ale ostatnio utrzymujemy z nim stałe kontakty. Ważnym wydarzeniem będzie listopadowa wizyta Benedykta XVI w Konstantynopolu jako wyraz uznania dla prawosławnych i dla patriarchy Bartłomieja, który zajmuje pierwsze miejsce wśród ich patriarchów. Papieska podróż do Turcji ma też znaczenie dla sprawy wolności religijnej w tym kraju, której brakuje tam wyznaniom chrześcijańskim.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan w wywiadzie dla Familia Christiana mówił o stosunkach między Stolicą Apostolską a hierarchią poszczególnych cerkwi prawosławnych. Na szczeblu lokalnym przedstawiają się one nieraz trudniej. Tak jest na przykład w Grecji. O sytuacji w tym kraju mówił w wywiadzie zamieszczonym w tym samym numerze włoskiego tygodnika katolicki arcybiskup Aten Nikolaos Foskolos. Odnotowuje on narastanie prawosławnego fundamentalizmu i brak oficjalnych relacji między kościołami lokalnymi obu wyznań. Zdaniem tego hierarchy tamtejsza cerkiew dba o dobre relacje z kościołem katolickim za granicą, często pod naciskiem rządu, któremu zależy, by Grecja robiła dobre wrażenie na polu międzynarodowym. W kraju jednak sprawy wyglądają inaczej. Panuje tam dość powszechne przekonanie, że każdy Grek powinien być prawosławnym. Cerkiew wymaga od małżonków aktu notarialnego, którym zobowiązują się ochrzcić swoje dzieci w wierze prawosławnej. Zgodnie z ustawą pochodzącą jeszcze z 1930 roku, na budowę kościoła trzeba otrzymać pozwolenie miejscowego metropolity prawosławnego, który go na ogół nie daje. A dzieje się tak, dodał arcybiskup Foskolos, mimo iż Grecja należy do Unii Europejskiej.
W najbliższy czwartek rozpocznie się pielgrzymka Benedykta XVI do Polski. W Dzień Matki Ojciec Święty ukoronuje obraz Matki Bożej Trybunalskiej. Będzie to pierwsza koronacja dokonana przez obecnego papieża, dlatego ta uroczystość ma wielkie znaczenie dla Piotrkowa Trybunalskiego, całej archidiecezji łódzkiej, ale też dla polskiego parlamentaryzmu.
Dzieje obrazu giną w mrokach przeszłości. Jego początki wyjaśniają dwie legendy. Obie opowiadają historię ocalenia młodego księdza, mówi ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita, delegat przełożonego prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego do spraw koronacji obrazu Matki Bożej Trybunalskiej.
Według wersji częściej powtarzanej został on pogrzebany żywcem przez nagłe oberwanie się ziemi w kopalni wapna w Sulejowie, znajdującym się niedaleko od Piotrkowa Trybunalskiego. W realnym zagrożeniu życia ten młody człowiek zawezwał pomocy Najświętszej Marii Panny. Jakież było zdziwienie świadków, którzy daremnie próbowali przyjść mu z pomocą, kiedy ujrzeli go ocalonego, a on, wzywając pomocy gdzieś w podziemnych czeluściach, natrafił na tunel, którym się wydostał na powierzchnię ziemi. Według drugiej wersji miał on cudownie ocaleć od pewnej śmierci czekającej go z rąk tatarskich z kolei najeźdźców.
Obie legendy kończą się identycznie.
Z wdzięczności za cudowny ratunek pojechał do Rzymu i tam zamówił u włoskich mistrzów obraz pocieszenia Najświętszej Marii Panny, który potem przywiózł do Trybunalskiego Grodu.
Niestety, żadna z legend nie mówi o tym, kiedy to się działo. Nie znamy też nazwiska włoskiego artysty, spod którego pędzla wyszło dzieło. Na pewno jest to jednak wizerunek Matki Bożej Pocieszenia, który szybko stał się obiektem kultu.
W roku 1580, i to jest pierwsza historyczna data odnośnie istnienia tego obrazu, został on ofiarowany Trybunałowi Koronnemu, czyli Najwyższemu Sądowi ówczesnej Rzeczpospolitej, który ustanowił 2 lata wcześniej w Piotrkowie Trybunalskim król Stefan Batory.
Gdy wieczorne zabrzmią dzwony, kiedy błyśnie gwiazdę krój, ja w modlitwie zatopiony hołd Ci Matko składam swój.
Obraz stał się nieodłączną częścią polskiego parlamentaryzmu i sądownictwa.
W tym czasie miejscem przebywania obrazu Matki Bożej był piotrkowski kościół Farny, pod wezwaniem świętego Jakuba, umiejscowiony w piotrkowskiej Starówce, ale na czas posiedzeń Trybunału, to znaczy od jesieni do wiosny każdego roku, przenoszono go do kaplicy sądowej, mieszczącej się w nieistniejącym dziś ratuszu na Trybunalskim Rynku.
Sama procesja była wyjątkowo uroczysta.
Po nabożeństwie w kościele Farnym i po uroczystym Veni Creator przyzywającym Ducha Świętego ruszała do ratusza procesja, w której brali udział wszyscy deputaci razem z sędziami i tymi, którzy mieli sprawy sądowe w sądzie, a także cały garnizon wojskowy dany do ochrony Trybunału.
Nie tylko historia obrazu jest wyjątkowa.
Rzadko zdarza się, aby korony pobłogosławił jeden papież, a nakładał drugi papież.
A w tym wypadku tak właśnie będzie. W październiku 2004 roku korony zostały pobłogosławione przez Jana Pawła II. Nałoży je już następca papieża Polaka, Benedykt XVI.
Podczas mszy świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie, dokładnie w Dzień Matki, 26 maja. Z informacji, które posiadam, będzie to pierwsza koronacja, której osobiście dokona papież Benedykt XVI od początku swojego pontyfikatu.
Zdaniem metropolity łódzkiego koronacja będzie wyjątkowym wydarzeniem nie tylko dla kościoła lokalnego.
To wydarzenie uważam za bardzo ważne, znaczące i od strony duszpasterskiej wymagające z naszej strony dobrego przygotowania i wykorzystania.
Jak mówi arcybiskup Władysław Ziółek, ważne są zatem przygotowania do tego wydarzenia.
Już wcześniej rozpoczęły się pewne nabożeństwa w tam kościele księży jezuitów, gdzie znajduje się obraz. Następnie zostały przygotowane także czytanki majowe przez księży jezuitów i rozprowadzone do wszystkich parafii. Przygotowujemy się także do spotkania bezpośrednio z Ojcem Świętym w Warszawie podczas tej koronacji, a potem chcielibyśmy zorganizować takie nabożeństwo dziękczynne za koronację w sobotę 23 września.
Przygotowanie koron, które nałoży papież Benedykt XVI, wcale nie było sprawą wyłącznie artystyczną.
Trzeba było najpierw zrobić dość intensywne studium naukowe dotyczące tego, jakie korony do tego typu wizerunku mogą pasować. Pewnym wzorcem były te korony, które są tam namalowane.
Ale okazało się, że można wprowadzić też pewne zmiany.
Gdy konserwatorzy dokonywali teraz renowacji konserwatorskiej, odkryli, że pierwotne korony namalowane na obrazie miały kształt jeszcze troszeczkę inny.
Obraz, który przez wieki regularnie uczestniczył w procesjach, teraz musi być traktowany bardzo delikatnie.
Niestety w XIX wieku bardzo mocno, być może także wcześniej, zagnieździły się w drewnie tego wizerunku szkodniki i one poczyniły tam bardzo wiele szkód.
Jednym z przejawów kultu Matki Bożej Trybunalskiej są regularne modlitwy środowiska rzemieślniczego.
Oni z racji obecnej koronacji ofiarują Ojcu Świętemu specjalny kielich, który będzie takim wotum wdzięczności za fakt koronacji.
Jezuici chcą także reaktywować duszpasterstwo prawników,
które rozpoczynało swoją działalność w tym mieście w roku 1726 w formie Bractwa Świętego Iwona w powiązaniu z trybunałami koronnymi.
Choć zasiadając na piotrkowskim tronie, złotą koroną zdobisz święte skronie, choć szatę twoją stroją cenne perły. Bądź naszą matką, prosi cię lud wierny.
Czynione są też starania o uznanie Matki Bożej Trybunalskiej patronką parlamentaryzmu.
Jeszcze tego tytułu nie otrzymała ze strony Kościoła. Będziemy o to zabiegać. Są poczynione bardzo daleko już idące kroki. Ten obraz, który znalazł się w Piotrkowie w końcu XVI wieku, był świadkiem tych wielkich zjazdów, sesji Trybunału Koronnego, jakie odbywały się przez ponad 200 lat chyba. Matka Boża w tym znaku obrazu była świadkiem życia polskiego i życia Kościoła. Była przyzywana jako patronka dobrych ustaw, sprawiedliwych ocen.
Witaj Maryjo, Trybunalska Pani, stoją przed Tobą słudzy Ci oddani. W swoją opiekę przyjmij nas na nowo, Królowo Świata i Polski Królowo.
Łódź jest bardzo młodym kościołem, a ma takie perełki, których historia sięga wieków średnich i ta młoda Łódź uczy się od na przykład starszego Piotrkowa.
Tak właśnie rozwijają się dzieje kościoła. Ewangelizacja ta się dokonywała i dokonuje się ciągle. Nakładają się jakby pewne warstwy tego działania, dlatego sięgamy do tej głębokiej przeszłości, która w granicach obecnej naszej archidiecezji jest chyba najmocniej zakorzeniona właśnie w Piotrkowie. Życie religijne pulsowało w dawnych czasach bardzo mocno i do tego możemy się odwoływać i jakby dokładać to wszystko, co dzisiaj jest naszą powinnością.
Koronacja obrazu Matki Bożej Trybunalskiej to doskonała okazja do przypomnienia sobie jej roli w historii Polski. Poświęcona będzie temu wystawa organizowana wspólnie przez Piotrkowskie Muzeum i Ojców Jezuitów. Matka Boża Trybunalska 1580-2006. Od trybunałów do koronacji. A dzisiaj na Zamku Królewskim założony został Instytut Badań nad Historią Parlamentaryzmu. Będzie się zajmować badaniami nad przeszłością i teraźniejszością tej dziedziny życia publicznego. Z Łodzi dla Radia Watykańskiego Łukasz Głowacki, Vox FM.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Mondel, jezuita.
Ratyfikacja Konstytucji Europejskiej. Przed niespełna dwoma laty, 18 czerwca 2004 roku, Rada Europejska zatwierdziła projekt traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. W październiku 2004 roku przedstawiciele 25 krajów Unii Europejskiej przyjęli ten dokument na szczycie w Rzymie, rozpoczynając tym samym proces jego ratyfikacji. Obecnie 18 państw Unii przyjęło już traktat, Francuzi i Belgowie odrzucili go w ogólnonarodowych referendach, a 5 kolejnych państw Unii, w tym Polska, wciąż czeka na jego ratyfikację. Od stycznia przyszłego roku przewodnictwo w Unii obejmą Niemcy. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiada intensyfikację działań na rzecz ratyfikacji traktatu oraz dalszych reform wspólnotowych instytucji. W negocjacjach poprzedzających przystąpienie Polski do Unii często przywoływano argumenty natury historycznej, kulturowej, a także religijnej stojące za lub przeciw przystąpieniu Polski do Unii. Mijają właśnie 2 lata polskiej obecności w strukturach unijnych. Zastanówmy się przy tej okazji, jakie zasady katolickiej nauki społecznej mogłyby nam pomóc w określeniu naszego stanowiska w sprawie wspomnianej Konstytucji Europejskiej. Odwołanie się do wspólnych zasad wydaje się ważne, choćby dlatego, że często sami katolicy w sprawach społecznych posiadają bardzo rozbieżne poglądy. Do tego stopnia rozbieżne, iż później emocje często nie pozwalają na prowadzenie rzeczowej debaty na rzecz wspólnego dobra. O deficycie wartości mówi także przebieg samego procesu ratyfikacji. Okazuje się bowiem, że w czasie kolejnych referendów unijnych nastroje społeczne, bieżące nadzieje i obawy często nie posiadające bezpośredniego związku z samym przedmiotem głosowania, miały spory wpływ na wynik tego głosowania. A sam przedmiot głosowania, czyli wspomniana konstytucja, wciąż pozostaje dla wielu obywateli wielką nieznajomą. Zasada dobra wspólnego, przywoływana niemal we wszystkich dokumentach społecznych ostatnich papieży, dostarcza nam ważnego punktu odniesienia w lekturze wspomnianego projektu Konstytucji Europejskiej. Zasada dobra wspólnego mówi m.in. o tym, iż dobro określonych grup ludzkich nie jest jedynie sumą jednostkowych dóbr, ale jest dobrem samym w sobie, posiadającym odrębny byt, a zatem rodzącym określone prawa i określone zobowiązania. Zasada dobra wspólnego mówi także, iż dobro społeczne jest tym większe, im bardziej powszechne i im większej liczbie ludzi gwarantuje udział w sobie samym, a zarazem im bardziej przez te osoby jest strzeżone i rozwijane. W świetle zasady dobra wspólnego nie można zatem negować projektu unijnego tylko dlatego, że jest on bytem ponadnarodowym i ponadpaństwowym, a więc, jak twierdzą niektórzy jego krytycy, poniekąd bytem nienaturalnym. A to z tej prostej racji, że wspólnota narodów europejskich jest faktem, podobnie jak faktem jest również rosnąca wymiana w skali społecznej, wymiana kulturalna i ekonomiczna w obrębie samej Europy. Zasada dobra wspólnego każe widzieć w tych faktach odrębną wartość, nie będącą wyłącznie sumą dóbr obywatelskich czy narodowych, a tym samym pośrednio wskazującą na możliwość powoływania do istnienia instytucji wspólnotowych, unijnych właśnie, które stałyby na straży tak pojętego dobra. Instytucje unijne wymienione w traktacie nie zasługują zatem na miano superpaństwa wyłącznie z racji swojego istnienia lub też z tej prostej racji, iż ich umocowanie prawne stoi ponad prawem narodowym. Gdyż w świetle przywołanej już zasady dobra wspólnego, rozwijanej w środowisku katolickim już w dobie średniowiecza, takie właśnie umocowanie posiada sens. O naruszeniu suwerenności państwowej można mówić by jedynie wtedy, gdyby instytucje unijne rościły sobie prawo do decydowania czy choćby wpływania na decyzje poszczególnych państw w dziedzinach, które państwa członkowskie Unii nie zostały uczynione przedmiotem wspólnej polityki unijnej. Wydaje się jednak, że dotychczasowa polityka Unii nie daje podstaw do takich obaw. Proponowany traktat porządkuje bowiem prawo unijne, czyni je bardziej precyzyjnym, także w zakresie definiowania wspólnych i wyłącznych polityk Unii i poszczególnych państw. Szczegółowa ocena tych regulacji jest na pewno zadaniem ekspertów. Zasada dobra wspólnego każe zapytać także o to, czy dobro wspólne jest w instytucjach unijnych skutecznie zabezpieczone lub przynajmniej zabezpieczone w stopniu nie gorszym niż w obrębie krajów członkowskich. Proponowane reformy aparatu decyzyjnego Unii, a więc zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z jej przewodniczącym, a także nowe zdefiniowanie zadań stojących przed Radą Europejską, na pewno zmierzają do zwiększenia skuteczności tych instytucji, zwłaszcza w wymiarze politycznym. Dotychczasowa praktyka świadczy również o tym, że podatność instytucji unijnych na korupcję jest nieporównanie mniejsza niż instytucji państwowych wielu krajów członkowskich. A wymagające procedury unijne wymuszają na właśnie tych najbardziej skorumpowanych krajach znaczącą poprawę standardów publicznych, zwłaszcza w dziedzinie administracji, finansów publicznych i szeroko pojętej obsługi prawnej obywateli. Konstytucja i związane z nią referendum może wreszcie wpłynąć pozytywnie na ostatni ważny czynnik postulowany przez zasadę dobra wspólnego, jakim jest identyfikacja obywateli z określonym dobrem wspólnym i strzegącym go instytucjami. Trzeba jednak przyznać otwarcie, że w tym zakresie więcej zależy od działań wykraczających daleko poza ramy konstytucyjne, a związanych raczej ze stanem kultury politycznej i społecznej danego kraju. Wysoką rangę w katolickiej myśli społecznej posiadają zasady pomocniczości, solidarności, sprawiedliwości, praw człowieka, rodziny, narodu, które obok zasady dobra wspólnego opisują porządek społeczny. Niektóre z tych zasad są wprost przywoływane w tekście traktatu konstytucyjnego, dlatego omówimy je w czasie kolejnego spotkania.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Krzysztofa Mondela.
To już wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.